10 minut po 14, to ostatnia prosta przed niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Wybierać będziemy swoich przedstawicieli na 5-letnią kadencję. Między innymi o tym dziś będziemy mówić w grach politycznych, ale też podyskutujemy o tym, czy jesteśmy gotowi na zmianę waluty w Polsce, o rozszerzeniu programów społecznych i o przypadkach pedofilii w Kościele. Dzień dobry. Przed mikrofonem Edyta Wołosik, a w studiu goście. Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik tego ugrupowania w Podlaskiem.
Witam serdecznie.
A może jeszcze powinnam dodać przyszły minister edukacji.
A to pan premier będzie decydował, kto będzie ministrem od czego.
I tu zależny będzie też wynik wyborów właśnie do Parlamentu Europejskiego, czy minister Zalewska ten mandat uzyska.
Pan premier decyduje o tym, kto jest ministr.
Czekamy więc na decyzję. Gościem jest też radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogdan Dejuk z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Dzień dobry państwu.
I Piotr Kusznieruk, szef Podlaskich Struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panom.
Zaczynamy od zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego. Głosować będziemy w najbliższą niedzielę od 7 do 21. Nasz okręg to numer 3 i województwo podlaskie w tych wyborach tworzy go razem z województwem warmińsko-mazurskim. No i jak panowie i ugrupowania, które reprezentujecie, czują się na tej ostatniej, jak mówiłam, prostej? Poseł Dariusz Piątkowski.
Jesteśmy w końcówce kampanii. Większość wyborców myślę, że zdaje sobie sprawę, kto startuje w tych wyborach. Próbujemy uświadomić, że są te wybory bardzo ważne, mimo tego, że Bruksela jest dosyć daleko, ale jednak ogromna część decyzji, które tam zapadają, wpływają potem na nasze polskie sprawy. Ponad 70% polskiego prawa to jest w jakiś sposób implementacja przepisów unijnych. O tym pewnie większość Polaków ciągle jeszcze nie wie. Dlatego warto wybrać ludzi, którzy są do tego przygotowani. My mamy dobrych, sprawdzonych kandydatów działalności publicznej. Ci kandydaci, przynajmniej ta czołówka, jest bardzo aktywna. Myślę, że większość podobizny kandydatów widziała, kojarzy te nazwiska Karola Karskiego czy Krzysztofa Jurgiela. Z tych sondaży, które widzę, większość mieszkańców naszego okręgu, także i podlaskiego, chce głosować na listę Prawa i Sprawiedliwości. To cieszy, tak jak i w poprzednich wyborach, także i tym razem powinniśmy wygrać. Wydaje się jednak, że nasz okręg będzie miał łącznie 2 mandaty, jeżeli nie będzie dobrej frekwencji. Dopiero przy bardzo wysokiej frekwencji mamy szansę na 3 mandat. To między innymi dlatego zachęcamy mieszkańców podlaskiego, warmińsko-mazurskiego do tego, aby szli do urn, bo ta ordynacja do Parlamentu Europejskiego jest specyficzna. Między innymi od frekwencji wyborczej zależy liczba mandatów w poszczególnych okręgach.
Sojusz Lewicy Demokratycznej nie idzie pod własnym szyldem, podobnie jak Polskie Stronnictwo Ludowe. Najpierw Piotr Kusznieruk.
Idziemy w koalicji europejskiej. To, co pan poseł powiedział, bardzo ważna jest mobilizacja ludzi, żeby poszli i zaczęli głosować. Myślę, że warto zwrócić też wszystkim mieszkańcom naszego województwa, jak i województwa warmińsko-mazurskiego na to, że wybory do Europarlamentu są naprawdę bardzo ważne. Decyduje się tutaj, że tak powiem, los głównych inwestycji regionalnych, ponieważ dzięki Komisji Europejskiej i dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej te regiony teraz się zaczynają rozwijać, więc tak naprawdę powinniśmy głosować na ludzi, którzy jak najwięcej tych pieniędzy są w stanie zorganizować. Myślę, że ten okręg jest trochę pokrzywdzony ze względu na tą ilość 2 mandatów i ten 3 dochodzący.
Bo okręg rozległy, prawda?
Okręg jest rozległy i też taki trochę kulturowo różny, bo zupełnie inaczej wygląda kampania wyborcza na Podlasiu. Byłem też na kilku spotkaniach, mimo że nie startuję, pomagając naszym kandydatom na Warmii i Mazurach. I niestety odbiór ludzi poszczególnych kandydatów jest inny. I trochę szkoda, że nie ma jakiejś homogeniczności tego okręgu, żeby ludzie tak naprawdę mogli wybrać tego kandydata. I tak analizując to, nieraz się mówi, że ten kandydat jest silniejszy na Warmii i Mazurach, a ten kandydat jest silniejszy na Podlasiu. W innych okręgach nie odczuwam takich zjawisk i tutaj myślę, że kiedyś ta ordynacja się zmieni, żebyśmy my tylko własnych takich kandydatów regionalnych powinni wybierać. To jest jakaś taka niejasność w tej sytuacji, no bo jeżeli okaże się, że z Warmii i Mazur będą kandydaci, którzy zostaną wybrani, to będziemy tacy trochę niedowartościowani.
Bogdan Dejuk. Polskie Stronnictwo Ludowe.
Myślę, że kilka jest tutaj ważnych kwestii. Tą, o której poruszył pan poseł Piątkowski, to przede wszystkim właśnie frekwencja. To nie tylko na kandydatach, ale na nas wszystkich, mieszkańcach, osób zaangażowanych społecznie zależy, aby dotrzeć do mieszkańców i w właśnie mówić, jak istotny jest udział w tych wyborach, ponieważ tak jak poprzednie wybory do Europarlamentu wskazały, że Polska ze swoją frekwencją jest no niestety na szarym końcu wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej z frekwencją niewiele przekraczającą 20%.
Około 24-5 lat temu także.
I wobec tego myślę, że możemy pokusić się o lepszy wynik, a dzięki temu również o ten trzeci mandat. To tyle istotne, że prace nad budżetem na następną perspektywę finansową w Unii zostały między innymi właśnie z powodu wyborów wstrzymane i istotne jest, aby nas, nasz region reprezentowali silni kandydaci, którzy znają nasz makroregion, województwo warmińsko-mazurskie i podlaskie, znają nasze jakby bolączki, nasze potrzeby i żeby wybrać kandydatów, którzy będą godnie, w godny sposób nas reprezentować.
Sondaże sondażami i wiadomo, że są bardzo rozbieżne te wyniki sondażowe, ale czy jeśli bierzemy pod uwagę nowe ugrupowanie Wiosnę Roberta Biedronia i sondaże dające nawet 10% temu ugrupowaniu, to jest dla panów zaskoczenie?
Przy każdych wyborach niemal zdarza się jakaś partia, która idzie dzięki świeżości dosyć mocno do przodu. Przypomnę, że takich partii było już kilka było. Tutaj mamy do czynienia z partią, która sięga po emocje skrajnie lewicowe. Zbliżona chyba częściowo do byłej partii Palikota, trochę do partii Razem, sięgająca do takich bardzo mocnych określeń światopoglądowych, próbuje burzyć tradycyjne wartości. Natomiast w naszym regionie przy tej ordynacji wyborczej, kiedy możemy spodziewać się dwóch mandatów, 10% nie wystarczy do tego, aby zdobyć mandat. Być może w innych okręgach czy w skali kraju pozwoli to przekroczyć próg. U nas na pewno tego mandatu to ugrupowanie nie zdobędzie.
Ja mam nadzieję, partia Razem jest światopoglądowo bardzo bliska mi, chociaż reprezentuje inną. To jest partia proeuropejska.
Razem czy Wiosna?
Przepraszam, partia Wiosna. To jest partia proeuropejska, która jest za widocznym rozdzieleniem Kościoła od państwa. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na jedną bardzo istotną rzecz. Dobrą i czasami złą. Otóż główne poparcie partii Razem jest w grupie elektoratu.
Wiosna. Przepraszam, czyżby jakieś tutaj
inklinacje?
Przepraszam bardzo, bo rozmawiamy o wiośnie. Partii Wiosna jest w grupie wiekowej wyborców między 20 a 34, 35 rokiem życia. Ci wyborcy, po pierwsze, bardzo ważne jest to, żeby pojawiły się też formacje polityczne, które potrafią tych wyborców przekonać do pójścia na wybory, bo to zwiększa frekwencję, społeczeństwo się zaczyna bardziej wypowiadać i we wszystkich zakresach. Natomiast niestety przez duże poparcie w tej grupie wiekowej, sondażowej, bo też tym się interesowałem, może być jak gdyby niemiłe zaskoczenie, bo ta grupa nie chodzi po prostu na wybory. Trzeba znaleźć, być może akurat obecny program Partii Wiosna zmobilizuje tych ludzi i to bardzo dobrze, żeby ta grupa wiekowa, która za chwilę, że tak powiem, będzie obejmowała ster władzy w tym państwie, no bo powiedzmy za 10 czy 15 lat już zaczęła uczyć się demokracji i aktywnie funkcjonować w społeczeństwie demokratycznym. Natomiast moje obawy są takie, że jeżeli tą grupę wiekową dopadnie tak zwany leń, w cudzysłowie mówiąc, i nie pójdą, no to będzie wynik po prostu słabszy w tym zakresie niż przewidują sondaże. Chociaż bardzo istotne jest to, żeby partie polityczne potrafiły do tej grupy dotrzeć, bo to jest, że tak powiem, przekonywanie społeczne, żeby ci ludzie poszli na wybory. To jest duża grupa ludzi w Polsce.
Doświadczenie ostatnich wyborów w Polsce na przestrzeni 10 lat wskazują, że każdy nowicjusz na scenie politycznej otrzymuje ten bonus w postaci kilku procent głosów wyborców. Ale patrząc także na elektorat w naszym makroregionie, w tym okręgu numer 3, nie sądzę, aby ten próg dający realną szansę czy możliwość nawet ubiegania się o dodatkowy mandat ta partia uzyskała. Także to myślę o te dwie główne siły rozbija się w tym podział mandatów, czyli Koalicja Europejska w tym Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Prawo i Sprawiedliwość.
A jeśli chodzi o nazwiska w tych właśnie wiodących ugrupowaniach, wiodących w sondażach, to czy w Koalicji Europejskiej panów zdaniem wszystko jest przesądzone i Tomasz Frankowski zdobędzie ten mandat? Czy jednak, może tutaj zdaniem pana reprezentującego PSL, pana Bogdana Dejuka, Urszula Pasławska właśnie na Warmii i Mazurach ma szansę przeskoczyć
tego Oczywiście, kandydata. Tak jak pani przed chwilą zauważyła, reprezentując Polskie Stronnictwo Ludowe i w jego imieniu występując, jestem zdecydowanym wyborcą koleżanki Urszuli Pasławskiej, ale to nie tylko kwestie natury politycznej decydują o tym, ale tak jak o czym wspominaliśmy na początku naszej rozmowy, to jest także kwestia doświadczenia, umiejętności wynikające z poprzednich lat pracy. To nie tylko kwestia bycia posłem w polskim parlamencie, ale to także kwestia pracy w zarządzie województwa. Doświadczenie, znajomość regionu jest niezwykle istotna i ważna. Te spotkania, w których także uczestniczyłem, czy w których Urszula Pasławska uczestniczyła, wskazują na znajomość regionu. I niezależnie od tego, czy mówimy o Olsztynie, Elblągu, Ełku, czy regionie podlaskim. Więc tutaj myślę, że nie należy tak w sposób jednoznaczny. Ja rozumiem Białostoczan i mieszkańców może bardziej okręgu białostockiego, że Tomasz Frankowski jest tutaj liderem, tak jak był liderem grając w Jagiellonii. Ale Urszula Pasławska myślę, że ma bardzo poważne szanse na uzyskanie mandatu.
Jedynka, czyli pierwsze miejsce na liście, ma swoje prawa. To wiemy nie tylko przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, ale też każdych innych. A jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, to też chyba nic nie jest jeszcze przesądzone, czy z pierwszego miejsca wejdzie Karol Karski, czy też z drugiego Krzysztof Jurgiel. Rozpoznawalne przecież tutaj w naszym szczególnie regionie.
Tak jak mówiłem, mamy bardzo silnych kandydatów z dużym doświadczeniem, stąd zaostrza to rywalizację wyborczą, bo ordynacja do Parlamentu Europejskiego, jak i do polskiego parlamentu, zresztą podobnie w samorządach, zmusza do rywalizacji wewnątrz listy tak naprawdę, bo lista i tak ma pewną pulę głosów, którą raczej zdobędzie i kandydaci wewnątrz tej puli rywalizują o głosy wyborców. To przekłada się na silniejszą kampanię wyborczą. Ci, którzy tę najsilniejszą kampanię robią i są już rozpoznawalni, a te dwie czołowe postacie są rozpoznawalne, także to no, wynik, zobaczymy jaki będzie, wyborcy ostatecznie o tym zdecydują. W Koalicji Europejskiej lista jest tak ustawiona, że tam nikt pana Frankowskiego nie przeskoczy. Proszę zauważyć, że pani Pasławska w Podlaskim jest praktycznie nierozpoznawalna. PSL nie jest najsilniejszą partią tej koalicji, więc nie ma żadnych szans na mandat. Tym bardziej, że na Warmii i Mazurach między innymi jest były marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, który dużą część głosów pani Pasławskiej odbierze.
Protest,
to wszystko, tak, pan protest.
Że te głosy się podzielą. Pana
to wszystko spowoduje, że pan Frankowski, nie mając żadnego doświadczenia publicznego, będąc takim celebrytą sportowym, zdobędzie mandat. To taki kasus pana Hołowczyca, który, jak być może państwo pamiętają, chyba 10 lat temu był również europosłem. Nie pamiętam, żeby z tego jakieś były tutaj sukcesy i wyraźny ślad po działalności tego europosła. Podobnie może być z liderem obecnej Koalicji Europejskiej. To nas różni. Koalicja Europejska postawiła na celebrytę, licząc na to, że część wyborców, która normalnie do głosowania nie chodzi, tym razem zagłosuje z innych powodów niż polityczne. My postawiliśmy na osoby, które mają już ogromne doświadczenie w życiu publicznym.
Ale może wpłynie to na frekwencję wyborczą, o którą
może,
nam też
może
chodzi,
być
prawda?
To jeden z elementów, który podniesie troszeczkę frekwencję.
Ale panie pośle, ja myślę, że warto tutaj również zapytać, jaka była aktywność obecnego europarlamentarzysty, pana profesora Karskiego w minionych latach. W ostatnich tygodniach oczywiście jest widoczny, nawet wczoraj na Dniu Strażaka w regionie się zameldował. Natomiast w poprzednich latach jakoś nie można było jego spotkać w naszym regionie. Podobnie przypominam kilka lat temu, jak inny członek pana partii był europarlamentarzystą reprezentujący nasz region i nie wydaje mi się, żeby nawet swoje biuro jakiekolwiek w województwie podlaskim stworzył. A więc tutaj chodzi głównie o to, aby nas reprezentowały osoby, tak jak również pan wspomniał, mające doświadczenie już i zawodowe, zorientowani w sprawach obu regionów i mogący faktycznie swoje te dotychczasowe doświadczenie wykorzystać na naszą rzecz. O to już, głównie nam chodzi.
To już odpowiem, tylko by padło pytanie. Z tego, co wiem, pan Karski ma biura między innymi w Białymstoku. Na co dzień europarlamentarzyści nie mają szansy bywać w regionach, z których zostali wybrani, ponieważ co najmniej 3 tygodnie w miesiącu spędzają bądź to w Brukseli, bądź w Strasburgu. Przypomnę, że pani profesor Kudrycka też jakoś zbyt często nie bywała w naszym regionie, a przynajmniej nie zauważyłem zbyt często jej obecności. O panu Hołowczycu już nawet nie wspomnę. Pan Karski był aktywny przede wszystkim w pracach parlamentarnych. On w dużej mierze z panem posłem Porębą zabiegali chociażby o budowę Via Carpatii, bardzo ważnej dla nas trasy ruchu kołowego.
To proszę bardzo, Piotr Kurzyna.
Tylko chciałem powiedzieć, że lista Koalicji Europejskiej jest zupełnie inną listą. To znaczy ona została zbudowana trochę inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość postawiło na dwóch liderów, a potem długo, długo nic. Tutaj to, co wymieniliśmy, to jest Frankowski, to jest dwójka na liście, to jest Mańkut, ale to jest również pan Protas, który bardzo aktywną kampanię robi w całym regionie i mimo, że jest ostatni na liście, to też widać go i w Białymstoku, i widać go w warmińsko-mazurskim.
Rozbieżności, jeśli o ocenę kandydatów do Parlamentu Europejskiego, na pewno tutaj będą, ale myślę, że panowie zgodzicie się z tym innym twierdzeniem, że wybory do Parlamentu Europejskiego dla każdego z ugrupowań są sprawdzianem przed jesiennymi wyborami do polskiego parlamentu. Tak, bo i ten wątek przejawia się też w kampanii wyborczej.
To widać po wystąpieniach liderów obu najważniejszych partii politycznych. Aczkolwiek te wybory niekoniecznie muszą przełożyć się na wybory jesienne, bo trzeba pamiętać, że jednak frekwencja w wyborach parlamentarnych jest zdecydowanie wyższa. Do wyborów europejskich dotąd przynajmniej chodził ten bardziej zdyscyplinowany elektorat, więc także niszowe partie mogą tutaj liczyć na lepsze wyniki niż przy wyborach jesiennych, ale na pewno pod względem takim propagandowym, trochę psychologicznym, to ugrupowanie, któremu uda się uzyskać nawet minimalnie lepszy wynik, będzie mogło mówić o wygranej i o dobrych prognozach na jesień.
Słaby wynik w wyborach do Europarlamentu może być dla nowych partii albo niedawno funkcjonujących takich jak Wiosna demobilizujący. Jest za mało czasu, żeby potem odbudować wiarę w strukturach i to może być jakby sytuacja dla nowych formacji niewygodna. Tu już w zasadzie zaraz po wyborach, a w zasadzie w dniu wyborów do Europarlamentu trzeba podejmować konkretne decyzje, czy się idzie w przyszłych wyborach w koalicji, czy nie, dlatego że układanie list, budowanie kampanii, budowanie programu i innych rzeczy po prostu trochę trwa i tych kilka miesięcy na podjęcie decyzji to jest naprawdę bardzo mało i tylko osoby, które naprawdę znają się na polityce, sobie z tym dadzą radę. Jeżeli struktury są młode, nierozwinięte, jeżeli będzie zły wynik, to trudno będzie naprawić ten błąd.
Ale dla takiego ugrupowania jak Polskie Stronnictwo Ludowe i wejście w koalicję europejską w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to też może być taki twardy orzech do zgryzienia, czy w tych parlamentarnych jednak nie pójść pod własnym szyldem.
Oczywiście to tak jak mówiliśmy wcześniej, wchodząc do koalicji, że tutaj bierzemy pod uwagę wybory do Europarlamentu. Ja trochę żałuję, że my patrzymy, używając tak języka sportowego, że te obecne majowe wybory to niczym półfinał w biegu, przed biegiem finałowym, którym w tym życiu naszym politycznym to są wybory jesienne. Jeżeli my będziemy tak uważali, to naprawdę bardzo dużą sprawę przegramy, jeżeli nasza reprezentacja będzie słaba lub nasza reprezentacja w Europarlamencie będzie w ugrupowaniach, które nie będą miały większości. Bo to jest również istotne, co będzie po właśnie, w których ugrupowaniach w Europarlamencie znajdą się nasi posłowie, czy będą w tej grupie decydentów, czy tej grupie uczestników życia parlamentarnego właśnie w Brukseli czy Strasburgu. Także to jest jakby jeden aspekt, że tutaj istotne jest ważne, że nie traktować tego jako etap pośredni, tylko niezwykle istotny, praktycznie determinujący rozwój i naszego kraju, i naszych regionów do prawie końcówki następnej dekady. Bo to jest kwestia perspektywy plus te zasady N+2, które mają obowiązywać w kolejnej perspektywie. I to jest niezwykle istotne. I skupiamy się w tej chwili na wyborach do Parlamentu Europejskiego. Natomiast decyzja z wyborami do Parlamentu Polskiego jeszcze przed nami.
I przechodzimy do kolejnych tematów. Choć choć oczywiście nie uciekniemy od zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, bo te tematy też w tej kampanii się przejawiają. Waluta, euro, to właśnie temat kolejny, wprowadzić euro w Polsce, czy też nie. Opinie i polityków, ale przede wszystkim ekonomistów są różne. Ja tu podam jedną, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, profesor Elżbiety Mączyńskiej, która powiedziała, wprowadzenie euro w Polsce ma swoje plusy i minusy. Jeśli chcemy grać w pierwszej europejskiej lidze, powinniśmy spełnić zobowiązania umów traktatowych, jednak gospodarczo pozbawilibyśmy się w ten sposób wpływu na kurs waluty, co pomaga przy wszelkiego rodzaju kryzysach.
Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie mówi o tym, że na razie gospodarczo nie jesteśmy przygotowani na wprowadzanie euro. To dzięki polskiej walucie, złotemu, udało nam się uniknąć tego kryzysu finansowego, który kilka lat temu dotknął dużą część Europy i większość świata. Stąd te wahania kursowe pozwalają też na prowadzenie niezależnej polityki finansowej, walutowej. I przykład naszych sąsiadów, czy biedniejszych państw Unii Europejskiej, które wprowadziły u siebie euro, pokazuje, że gospodarki tych państw nie były dostosowane do jednej wspólnej waluty. Ta jedna waluta działa przede wszystkim na korzyść najsilniejszych gospodarczo państw, w przypadku Europy głównie Niemiec, i to one korzystają na tej walucie, natomiast te kraje biedniejsze tracą. Stąd my mówimy o tym, że tak, kiedyś w przyszłości, bo do tego zobowiązaliśmy się wstępując do Unii Europejskiej, ale dopiero w momencie, kiedy będziemy na tyle silni gospodarczo, że nie będziemy odbiegali od zachodnioeuropejskich krajów gospodarczo, na poziomie gospodarczym zbyt dużo, wtedy możemy rozmawiać o wprowadzeniu euro. Przypomnę, że też muszą być odpowiednie warunki spełnione, aby to było możliwe, między innymi niższy deficyt i kilka innych elementów. Także na pewno w najbliższym czasie będziemy przeciwni wprowadzeniu euro.
Znaczy z pewnością, jeśli chodzi o euro, trzeba spełniać warunki, które są warunkami traktatowymi i warunkami ekonomicznymi, jeśli chodzi o budżet. Trzeba to sprawdzić, czy my te warunki spełniamy. Być może poseł mówi, że ich nie spełniamy. Były takie okresy, kiedy mogliśmy te warunki spełniać. Jeśli chodzi o wprowadzanie tego euro, faktycznie pojawia się sytuacja taka, że przez pierwsze 2-3 lata po wprowadzeniu euro następuje takie tąpnięcie ekonomiczne, jeśli chodzi o państwa, które wprowadzały euro przed nami. Natomiast generalnie po tych latach 2 czy 3, kiedy nieuczciwi handlowcy próbowali inaczej przecenić czy inaczej zastosować inne współczynniki przy wartości towarów, ta sytuacja się wyrównała i ona się stabilizuje. Wprowadzenie euro, oprócz sytuacji, o której mówimy, daje nam jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, o której pan poseł Piątkowski nie wspomniał. Otóż jeżeli jesteśmy w strefie euro, to mamy stabilną walutę. Nie jesteśmy narażeni na spekulacje walutowe i na jakieś gry giełdowe na rynkach międzynarodowych. Polski złoty jest walutą małą. Może zdarzyć się sytuacja taka, że banki inwestycyjne, które kilka lat temu próbowały pewne rzeczy rozgrywać, zaczną się po prostu nami bawić. Dzięki wspólnej walucie na pewno to zostanie wyeliminowane, bo zasób pieniądza i skala pieniędzy, jaką trzeba wprowadzić, żeby zachwiać stabilność euro, a zachwiać stabilność złotego, to są dwie różne skale. I podłączenie się pod stabilną europejską walutę, pod stabilne gospodarki, daje nam możliwość taką, że być może będzie przez chwilę biedniej, ale bezpieczniej.
Tylko czy stać nas na te chwile biedniej?
To trzeba po prostu wyliczyć, zobaczyć. Poza tym mamy doświadczenia i obserwacje z innych państw. Trzeba mądrze po prostu sprawdzić, co się działo, i wprowadzić takie regulacje prawne, żeby część tych niekorzystnych skutków, które na przykład miały miejsce na Słowacji, na południu naszego kraju, żeby nie były dopuszczalne po prostu. Tam nastąpiły przez pewien okres czasu, moim zdaniem, zachowania niezgodne z zasadami konkurencji, z zasadami handlu, i wprowadzając walutę, trzeba zwrócić uwagę na wypaczenia, które miały w tamtych państwach podobne sytuacje. Dzięki temu zmniejszymy odczujemy, że tak powiem, te nasze tąpnięcie, a z drugiej strony nabędziemy no, bardzo istotny czynnik, czyli bezpieczeństwo ekonomiczne.
Skoro podobny mechanizm tąpnięcia powtarzał się w różnych państwach, w różnym momencie, w którym te państwa wstępowały do strefy euro, to znaczy, że jest to pewna reguła, której nie warto zafundować się Polsce. Po co mamy zafundować Polakom obniżenie to poziomu życia, bo tak to w praktyce wygląda. Do dzisiaj nie tylko Słowacy, ale także Litwini przyjeżdżają do Polski, ponieważ różnica cenowa po wprowadzeniu euro jest wyraźnie na korzyść Polski. Tutaj żyje się dużo taniej i stąd między innymi sklepy w pobliżu granicy południowego czy północnego sąsiada przeżywają oblężenie nie tylko z powodu obecności polskich klientów, ale przede wszystkim tych z bliskich sąsiadów.
Sądzę, że my trochę za bardzo skupiliśmy się na tym dyskursie politycznym związanym z eurowyborami i na tym, że przyjęcie przez Polskę euro to jest wyłącznie nasza, czyli państwa polskiego decyzja. Zapomnieliśmy o tym i tego w ogóle praktycznie przynajmniej nie słyszałem, że wstępując do Unii Europejskiej, podpisując bodajże to deklarację ateńską, tam było wspomniane o tym, że w perspektywie kraje przystępujące do Unii przyjmą wspólną walutę. Czyli państwo polskie to już zaakceptowało. Następna kwestia, to nie jest wzorem, być może też patrzymy na życie polityczne, że w dwa dni można ustawę przeprocedować i wejść w życie. To nie jest tak, że dzisiaj dyskutujemy od 1 czerwca czy od 1 stycznia przyszłego roku. To jest proces wieloletni. I on musi poprzedzać z jednej strony debatę społeczno-polityczną, społeczną wskazującą właśnie na te, jak to klasyk mówił, plusy dodatnie, plusy ujemne. Musi także przecież nastąpić porozumienie głównych sił politycznych, bo to wymaga także zmian w konstytucji. I w tej chwili, jeżeli jest 19 rok, gdyby nawet dzisiaj zapadła decyzja, że rozpoczynamy ten proces, to nie wcześniej niż, jak sądzę, w połowie przyszłej dekady byśmy mogli realnie myśleć o terminie wdrożenia. Bo oprócz tych warunków ekonomicznych, fiskalnych, związanych i z kwestiami właśnie kursu, stóp procentowych, to też jest kwestia odpowiednich wskaźnika inflacji, gdzie słyszymy, że w Polsce no, w tej chwili sytuacja zaczyna być dosyć trudna, bo Rada Polityki myśli o podwyższeniu stóp procentowych, a więc
no, ale niedawno życie pozostawiło na tym samym poziomie, że na razie inflacja w Polsce jest bardzo niska.
Tak, ale drożyzna postępuje, co widzimy, że deficyt o 20 miliardów się powiększył, a więc pewne elementy...
Zmniejszyliśmy jeżeli deficyt my, w porównaniu z poprzednimi rządami kilkakrotnie.
Jeżeli my patrzymy przez pryzmat dnia dzisiejszego, to jest to przedwczesne i na podstawie tych elementów życia codziennego nie możemy jakby dzisiaj podejmować decyzję. Jak myślę tu pan poseł Piątkowski z racji także zawodu, że najpierw powinna być edukacja społeczeństwa, wyjaśnienie i kwestia racjonalnych decyzji, rozpisania pewnego harmonogramu tego drogi dojścia do euro. A to jest proces wieloletni i my skupiliśmy się na tym, że szef partii rządzącej powiedział nie. I jakby zamknięcie dyskusji. A tak przecież nie możemy do tego podchodzić.
No ale my wyraźnie powiedzieliśmy, że nie jest to decyzja, którą można podjąć w miesiąc. Mówimy, że jest to decyzja, którą należy rozważać, ale dopiero w dalszej perspektywie. Patrząc na to, co się dzieje dzisiaj w gospodarce, mając na uwadze doświadczenia także naszych sąsiadów i innych członków państwa Unii Europejskiej, zwłaszcza tych z południa, widać, że przy słabym poziomie gospodarczym przyjmowanie euro po prostu się nie opłaca. Stąd chcąc oszczędzić Polakom kłopotów gospodarczych, obniżenia poziomu życia. Uważamy, że dziś i w najbliższej perspektywie, dopóki nie jesteśmy jedną z bogatszych gospodarek europejskich, tylko niestety ciągle jeszcze biedniejszą, to trzeba odłożyć na bardzo daleko.
Tak, ale jak pani redaktor przytoczyła jeden z sondaży, to można też przytoczyć następny. Przyjmowanie euro nie jest wyłącznie dla polityków. To jest również dla stabilności gospodarki, o której właśnie przed chwilą wspomniane. A w jednym z sondaży 60% przedsiębiorców polskich jest za wstąpieniem i przyjęciem euro w Polsce.
To pieśń
musimy
przyszłości.
O tym również pamiętać. Chodzi o to, żebyśmy właśnie rozpoczęli tą debatę. Nie odsuwali ją na, a to za 3 lata zaczniemy, za 4. Bo pewne kwestie, to będzie ten proces tyle trwał. I to powinniśmy zacząć dyskutować i muszą te właśnie warunki wszelkie być spełnione i wówczas podejmować decyzje. Mówię, że dzisiaj nie możemy zamknąć drzwi i powiedzieć nie.
Dziś nie ma na to zgody, nie będzie większości konstytucyjnej, która by pozwoliła zlikwidować polską walutę. Przypomnę, że Donald Tusk proponował w 2011 wprowadzenie euro, nic nie zrobił, aby to euro wprowadzić.
I tu stawiamy kropkę, ale zostajemy przy pieniądzach. W złotówkach, nie w euro. Na razie wypłacane są świadczenia z programu Rodzina 500+. Niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci, od 1 lipca również niezależnie od dochodu ma być na pierwsze dziecko w rodzinie. Słychać głosy o tym, by także starsi, którzy ukończyli już 18 lat, otrzymywali to świadczenie do momentu na przykład ukończenia nauki. I pojawia się kolejna zapowiedź, jeśli mówimy o tych programach społecznych, stały miesięczny dodatek w wysokości również 500 zł dla dorosłych osób z całkowitą niepełnosprawnością. Czy to obietnice, kiełbasa tak zwana wyborcza, czy rzeczywiście realna pomoc, bez której już teraz polskie rodziny nie wyobrażają sobie życia?
Realna pomoc. My w momencie, kiedy przyjęliśmy władzę 3,5 roku temu, w przeciwieństwie do naszych poprzedników, czyli PO i PSL, mówiliśmy o tym, że z rozwoju gospodarczego powinny korzystać nie tylko wąskie grupy, które dotąd na tym korzystały, ale szeroka rzesza obywateli, zwłaszcza tych, którzy nie radzą sobie na wolnym rynku. Stąd bardzo szeroki program pomocy i programów społecznych. Nasi przeciwnicy twierdzili, że doprowadzi to do ruiny polski budżet, że jest to niemożliwe do zrealizowania, że pieniędzy nie ma i nie będzie. Mówił o tym Donald Tusk i ówczesny minister finansów. My pokazaliśmy, że uszczelniając system podatkowy, ściągając dużą część należnych podatków, znalazły się pieniądze na te wielkie programy społeczne. Najpierw objęliśmy, jak państwo pamiętają, przede wszystkim rodziny mające dwoje i więcej dzieci, a na pierwsze dziecko traktując to jako pomoc socjalną. Dziś, gdy sytuacja budżetu jest lepsza, rozszerzyliśmy tę pomoc o pierwsze dziecko. My także chcemy pomóc osobom niepełnosprawnym. My i tak już dokonaliśmy tutaj dużej zmiany, bo podwyższyliśmy świadczenia opiekuńcze, które się należały opiekunom osób niepełnosprawnych. Teraz chcemy, aby była jakaś stabilność finansowa i te dodatkowe 500 zł dla osób całkowicie niesprawnych, aby się mogło pojawić. Myślę, że to bardzo pomoże w takim codziennym życiu, bo są to te rodziny, którym nie przelewa się na co dzień.
SLD, chyba takie programy socjalne są bliskie.
Tak, tak. Transfery socjalne, myślę, że one powinny być w jakiś sposób realizowane w miarę możliwości gospodarki, jeżeli się mieszczą w jakichś zakresach gospodarki, budżetu i nie powodują powiększania się w sposób znaczący deficytu. One powinny generalnie następować i powinny się rozwijać. Jedyne co, no to niepokojącym faktem jest to, że ilość tych transferów socjalnych pojawia się i mowa o tych transferach socjalnych pojawia się na kilka miesięcy przed wyborami albo na kilka tygodni przed strajkami osób niepełnosprawnych, no bo zapowiedź pana prezesa nastąpiła 2 tygodnie przed planowanym strajkiem osób niepełnosprawnych.
Może lepiej zapobiegać niż leczyć.
Może lepiej zapobiegać niż leczyć, ale to, że tak powiem, w obliczu bardzo dużego strajku czy konfliktu społecznego wynikającego w ubiegłym roku z protestu osób niepełnosprawnych, dobrze, że po roku wyciągnięto z tego wnioski i teraz ktoś, że tak powiem, podejmuje decyzję dla tych ludzi znajdujących się w tragicznej sytuacji życiowej, bo oni naprawdę są w tragicznej sytuacji życiowej. Każde pieniądze są ważne. To nieprawda jest, że możemy, tak jak to tłumaczono w ubiegłym roku, że możemy część rzeczy zabezpieczyć poprzez pierwszeństwo w kolejkach, czy poprzez, że tak powiem, darowizny w zakresie jakiejś pomocy niefinansowej. Ci ludzie potrzebują pomocy, ponieważ ich życie jest trudne, a wiadomo, że niestety w takim społeczeństwie jak polskie, czy w ogóle europejskie, pieniądz załatwia dużo rzeczy i po prostu ułatwia funkcjonowanie. Więc jak najbardziej jestem za takimi pomysłami i to trzeba rozwijać. Tak. Tutaj się z panem posłem Piątkowskim w pełni zgadzam, że Jeżeli nie zrujnuje to budżetu, to trzeba dać.
PSL zgodnie ze swoimi hasłami zawsze był bliski ludziom i także w kwestiach polityki prospołecznej myślę, że nie tylko wykazał taką pragmatyczną postawę w ostatnich latach, ale także i poprzednio, kiedy jeszcze na przykład ministrem pracy był nasz prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, bo chciałbym przypomnieć, bo to szybko czasami to, co dobre, ulega zapomnieniu, że wydłużenie urlopów rodzicielskich do roku, 1000 zł, kwestia budowy żłobków, kwestia polityki senioralnej, to także było w obszarze działań prezesa Kosiniaka i wdrażania tego w życie. My, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, głosowaliśmy za tymi programami społecznymi, za przyznaniem tych 500 złotych, za, byliśmy także jako jedni z pierwszych za tym, żeby tą pomocą także objąć pierwsze dziecko, a nie tylko drugie i trzecie. Ja tylko żałuję to, o czym tutaj również było wspomniane, że na tydzień przed wyborami także pieniądze osobom niepełnosprawnym się znalazły, a jak był protest osób niepełnosprawnych w parlamencie, to nawet pani premier odpowiedzialna za sprawy społeczne chyba się nie odważyła lub nie miała czasu, żeby z nimi się spotkać. Nawiązując do strajku nauczycieli, który niedawno był, to za chwilę się okaże, że pieniędzy nie ma wówczas, kiedy był strajk, i nie będzie. Natomiast jak 1 września się zbliża, wybory jesienne do Parlamentu Polskiego będą wkrótce, to i te pieniądze się
znajdą. Ta sprawa
znajdą.
Wciąż jest nierozwiązana. 10 minut brakuje do 15. I ostatni temat, który chciałabym, byśmy poruszyli w dzisiejszej audycji, to problem pedofilii. Widzieliście panowie film Braci Sekielskich Tylko nie mów nikomu?
Tak, ja widziałem ten film. W pewnej części gazeta, którą kieruję, też pomagała w realizacji tego filmu. Widziałem także, już nawet widziałem go wcześniej.
Panowie również?
Ja to fragment.
Ja widziałem fragment, ponieważ nie dałem rady całości obejrzeć.
Czy problem pedofilii w Kościele istnieje?
W ogóle należy rozmawiać o problemie pedofilii, ale nie tylko i wyłącznie w Kościele, tylko w całym społeczeństwie. Uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że nie da się tego sprowadzić tylko i wyłącznie do jednego środowiska. To stąd pomysł na zaostrzenie prawa karnego, ustawy, która była przygotowywana już od długiego czasu. To my doprowadziliśmy do tego, że wbrew koalicji PO-PSL, kiedy nie przeszedł nasz pomysł jeszcze w poprzedniej kadencji stworzenia rejestru pedofilów, tak aby osoby mające małe dzieci mogły sprawdzić, czy ktoś w pobliżu, kto tego typu przestępstwo popełnił, nie zamieszkuje, albo dyrektorzy szkół, przedszkoli, kolonii rekrutujące wychowawców mogli sprawdzić, czy osoba, która chciałaby być wychowawcą, nie popełniła tego typu przestępstwa. To zaostrzenie służyło również temu, aby uniknąć sytuacji praktyki sądowej, kiedy 40% wyroków za działania pedofilskie było wydawane w zawiasach, w zawieszeniu. Czyli w praktyce przestępca nie ponosił kary za tego typu działania. Stąd propozycja zaostrzenia kar w widełkach oczywiście, bo każda sytuacja musi być rozpatrywana indywidualnie. Trzeba zbadać okoliczności i drastyczność tych czynów, ale w szczególnie drastycznych sytuacjach przewidujemy podwyższenie kary nawet do 30 lat, czy nawet dożywocia.
Ale również dla księży.
Tak, wyraźnie o tym prezes Kaczyński mówił, bez względu na to, czy ktoś jest w purpurze, czy jest celebrytą, laureatem Nagrody Nobla, jest celebrytą, człowiekiem postawionym wysoko czy nisko, powinny obowiązywać te same przepisy i trzeba ludzi popełniających takie przestępstwa karać.
To znaczy, ja chciałem zwrócić uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość załatwia problem doraźnie. Otóż dla mnie niebezpiecznym jednym zjawiskiem jest to, że przede wszystkim powinniśmy dążyć do zaostrzania prawa w zakresie nieuniknięcia kary i w zakresie odpowiedzialności osób, które ukrywają tą pedofilię w stosunku do organów ścigania.
No, pozostaje to wierzyć, jest że teraz istotne. Ta dyskusja właśnie w takim kierunku też pójdzie.
Podniesienie tylko rodzaju...
Ale już jest odpowiedzialność osoby, która nie zgłosiła faktu przestępstwa i ma tę podniesienie już jest w kodeksie karnym.
Podniesienie
i
tylko
to my wprowadziliśmy podniesienie, Prawo i Sprawiedliwość.
Podniesienie tylko wymiaru kary do 30 lat, czyli do mniej więcej podobnego wymiaru kary, jaka ma miejsce za zabójstwo nawet, jest to tyle niebezpieczne, że to może się kończyć dokładnie takim zjawiskiem. W Rosji za gwałty podnoszono karę pozbawienia wolności, aż doprowadzono karę pozbawienia wolności do 25 lat i to była kara równa karze zabójstwa i po prostu zmalała ilość gwałtów, a zwiększyła się ilość morderstw. Więc taki sposób załatwienia sprawy w kodeksie karnym nie jest dobrym sposobem, trzeba znaleźć system.
Także podzielam tę opinię, że samo zaostrzenie kary nie ograniczy tego olbrzymiego problemu. Pedofilia jest problemem istotnym, ważnym i nie należy nawet pod kątem tego filmu uważać, że sama projekcja filmu to jest uderzenie w Kościół, jak nieraz słyszeliśmy w ostatnich dniach, ale tak jak i prymas Polski wspomniał, to jest jakby wyzwanie, przed którym Kościół stanął, że trzeba podchodzić poważnie. A tak mówiąc o kwestii zaostrzenia, że wszystkich obejmować powinno, oczywiście wszystkich prawo powinno obejmować, ale myślę, film przedstawił już konkretne przypadki. Ja nie słyszałem, żeby policja już rozpoczęła działania, tak jak przed kilkoma tygodniami o 6 rano poszła do osoby, autorki tej profanacji obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, gdzie potrafiono o 6 rano być. Tutaj, kiedy mamy właśnie zagrożony tak wysoką karą kodeksową, tego nie ma. Ale trzeba pamiętać o tym. Nie można stawiać znaku równości. Albo tak, przestępstwo jest przestępstwem, niezależnie kto uczynił, ale trzeba pamiętać, że my do polityka, dziennikarza, murarza, hydraulika czy kierowcy nie idziemy się spowiadać. A osoby wierzące idą do księdza. Jeżeli ksiądz, który powinien zgodnie z Ewangelią jednak wskazywać, jak powinien się zachowywać, sam nie może tego łamać.
Każdy powinien ponosić karę za przestępstwa pedofilii. Przypomnę, że te zmiany kodeksowe dopiero wprowadzamy w życie. Te przypadki, które były pokazane w filmie, już się część z nich mogła przedawnić, a to, że się przedawniły, to jest wina PO i PSL, które nie chciały zmienić przepisów karnych w tym zakresie. Nieuchronność kary jest także oczywiście konieczna. Praktyka pokazuje, że nieuchronność oraz wysokość kary są elementami, które ograniczają.
Ale to wobec tego w 30 stanach jest kara śmierci w Stanach Zjednoczonych, a mimo to w tych Stanach nie zlikwidowano, czy przepraszam, to niewłaściwe słowo, ale zabójstw nie unika się.
Temat
dalej
gorący,
występują.
Temat, który będzie wracał. Mam nadzieję, że tylko w dyskusjach, a nie w życiu. Gry polityczne. Czas kończyć na dziś. Poseł Dariusz Piątkowski, Prawo i Sprawiedliwość, pełnomocnik tego ugrupowania w Podlaskiem, radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogdan Dyjuk, Polskie Stronnictwo Ludowe.
Dziękuję.
Piotr Kusznieruk, szef Podlaskiej Struktury Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, Edyta Wołosik.